Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie i witam moich gości. W bydgoskim studiu pani Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I ksiądz Wenancjusz Zmuda, proboszcz parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Witamy serdecznie. A w toruńskim studiu doktor habilitowany Krzysztof Pietrowicz, socjolog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I doktor Piotr Domeracki, filozof. Obaj panowie z UMK. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I dzisiaj przed nami temat niełatwy, ale no cóż, postanowiłam go podjąć, ponieważ znów pokazały się kolejne dane, które jak się okazuje nie są niby gorsze od poprzednich, ale i tak są zatrważające. Dane takie o to, że prawie co druga para w Polsce się rozwodzi. Znacznie częściej rozpadają się małżeństwa w mieście niż na wsi. W mieście rozwodem kończy się 44% małżeństw, podczas gdy na wsi 22,7%. To są dane podane przez profesora Piotra Szukalskiego, demografa z Uniwersytetu Łódzkiego. Najczęściej rozstają się małżeństwa ze stażem od 5 do 9 lat. Na początek podam dużo różnych danych, a potem się będziemy ustosunkowywać do tego wszystkiego. Często rozstają się też osoby, które mają już dzieci dorosłe. Na przykład mężczyzna porzuca żonę dla młodszej partnerki. Jakie są przyczyny? Niezgodność charakterów to 40%. Potem są oczywiście zdrady, potem są jakieś konflikty podziału majątku i wiele, wiele innych. Jeszcze coś tu pominęłam, twarde tak zwane przyczyny, o których teraz powiedziałam, no i alkoholizm, wszelkie nałogi. No ale niezgodność charakterów jest na pierwszym miejscu, jak się okazuje. I drodzy Państwo, jeszcze jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę, to, że powództwo o rozwód znacznie częściej wnosi żona. W ponad 2/3 przypadków to ona idzie pierwsza do sądu. No właśnie, to się chyba trochę zmieniło, myślę sobie. To są takie pierwsze dane na początek naszej rozmowy i cóż Państwo na to? Nie wiem, od kogo zacząć, czy od socjologa, czy od psychologa. Może od Torunia zaczniemy, panowie. Kobiety pierwsze idą do sądu.
I to jest coś, co właściwie nie zaskakuje zupełnie. Trend jest analogiczny jak w innych krajach. Analogiczne dane mamy za, nie wiem, ostatnie dekady, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec. W Niemczech to standardowo 4/5 rozwodów jest z inicjatywy kobiet. W Stanach Zjednoczonych już w latach 70. 60% inicjatywy to było w rękach kobiet, więc trend jest, bym powiedział, może nie ogólnoświatowy, ale na pewno dotyczący, nazwijmy to, społeczeństw zachodnich. I to pod tym względem tutaj nie ma nic zadziwiającego. Inna sprawa to jest wyjaśnienie tego oczywiście, natomiast w tym sensie to nie jest jakieś zjawisko, które byłoby wyjątkowe, nad którym tak, w Polsce. W pewnym sensie tak po prostu jest i standardowe wyjaśnienia, które są tutaj podawane w literaturze czy interpretacja wyników badań jest taki, że to jest związane z jakimś tam procesem większego wchodzenia kobiet na rynek pracy, większej emancypacji z tym związanej, umasowienia również wykształcenia wyższego i to stąd ta jakby inicjatywa, która się tutaj pojawia. Inna sprawa, na ile te wyjaśnienia są wyczerpujące czy dotykające wszystkich istotnych elementów, ale tak jak mówię, to są akurat dane, które nie powinny dziwić. One wszędzie wyglądają podobnie, że tutaj jakby kobiety częściej są tą stroną, która jakby
chce się już wyrwać z tego związku. Tak?
Tak można też to interpretować.
Okazuje się, że mężczyźni są bardziej zachowawczy i defensywni. Z reguły, dopóki nie otrzymają jakiegoś sygnału rozpoznawczego od swojej partnerki, to trwają na różne sposoby w swoich związkach, pozwalając sobie dość często, wciąż jeszcze statystycznie częściej niż kobiety, na różnego rodzaju związki alternatywne, poza małżeńskie czy poza partnerskie.
No właśnie, i tak sobie trwają po prostu.
I tak sobie trwają do momentu, aż aż nie otrzymają takiego alarmu ze strony swojej partnerki czy małżonki.
Która się wreszcie o wszystkim dowiaduje na przykład.
Która się o wszystkim dowiaduje i często mając dość zupełnie wszystkiego, nierzadko popadając w rozpacz czy w zniechęcenie, decyduje się na ten radykalny krok, jakim jest wniesienie do sądu pozwu rozwodowego. Chociaż sprawa jest, jak słusznie tu mój przedmówca zauważył, bardziej złożona. Ona wiąże się także z psychologią miłości, z tym, w jakiej fazie czy w jakim stadium miłości dany związek się znajduje. Jeśli są to końcowe fazy związku, zgodnie z podziałem przyjętym przez Roberta Stenberga czy u nas Bogdana Wojciszkę, no to jeśli mamy do czynienia z fazą związku pustego czy już wręcz ostatniej fazy rozpadu relacji, to właściwie wniesienie pozwu rozwodowego jest
tylko
w tej
sytuacji
czystą formalnością, a wykrycie ewentualnej zdrady czy niepodporządkowania partnera czy partnerki jest, wydaje się, w tym kontekście jedynie pretekstem, by na taki krok wreszcie się zdobyć.
Pani Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog i psychoterapeuta, która na co dzień ten problem przepracowuje każdego dnia.
Zgadza się, bo ja jestem faktycznie tutaj głównie terapeutką par, więc moi pacjenci, moi klienci to są pary, które przychodzą w różnych momentach.
Stadiach. Czy w tym momencie pustego związku, jak to pan doktor powiedział?
A to jest faktycznie taka dosyć ciekawa uwaga, dlatego że z poziomu gabinetu widać też taki trochę trend. Natomiast ja absolutnie tutaj sobie nie roszczę prawa do tego, żeby zrobić z tego jakieś ogólne prawo, bo oczywiście to nie jest poparte żadnymi badaniami, ale z poziomu gabinetu, z poziomu mojej praktyki można powiedzieć coś takiego, że kiedy przychodzi związek w kryzysie i kiedy to kobieta zgłasza, tak, znaczy dzwoni, umawia na wizytę.
No właśnie, to częściej też kobieta umawia na wizytę? Czy nie można?
To za chwilkę. Nie, dobra. Teraz już się to powoli wyrównuje, natomiast widzę taką prawidłowość, że jeżeli kobieta dzwoni z tym zgłoszeniem i przychodzi para w kryzysie, to z reguły, tak można powiedzieć roboczo, że jest jeszcze co zbierać, tak? To znaczy jest szansa na to, żeby ten związek jakoś się odbudował, wyprowadził, żeby ludzie nauczyli się ze sobą rozmawiać, nauczyli się siebie słuchać. Kiedy to mężczyzna zgłasza parę do terapii, z reguły jest tak, że jest już wtedy taki jakby tak zaawansowany jest ten proces rozpadu związku, że właściwie bardzo trudno, tak, to zrobić. I faktycznie te rozmowy, które toczą się w gabinecie, dotyczą często tego, że kobieta z całą otwartością mówi: słuchaj, ja już ci to zgłaszałam, tak jak tutaj przed chwilą pan doktor powiedział, nie raz, nie dwa, że coś jest nie w porządku, że musimy naprawić, że musimy się postarać, że coś między nami się kończy, umiera, psuje, a ty to lekceważyłeś. I wtedy mężczyzna mówi: faktycznie, rzeczywiście, tak było, ileś razy już mówiłaś, że to tak wygląda, ale ja dopiero teraz, kiedy już właściwie niemalże, a często faktycznie pismo rozwodowe już leży w sądzie, ja dopiero wtedy, teraz jakby zobaczyłem, że to się faktycznie dzieje, tak? Co prowadzi do takiej hipotezy, że być może jeszcze ciągle trochę tak jest, że mężczyznom brakuje trochę takiej przytomności w tym związku, takiej uważności, że faktycznie przegapiają te sygnały, tak? Natomiast to są bardzo trudne sytuacje, bardzo, bardzo ciężkie takie momenty. Natomiast też ciekawym takim trendem z mojego punktu widzenia jest to, że tak mniej więcej 30% par, które trafiają do mnie, decydują się jednak nie ratować tego małżeństwa, tak? Decydują się rozstać, rozwieść. Natomiast o tyle jest to zmiana też jakaś w naszej mentalności, że oni zostają w terapii, tak? Tylko że ta terapia zmienia charakter. To znaczy my nie pracujemy wtedy nad tym, jak ten związek odbudować, tylko jak się...
Ułożyć relacje po rozwodzie.
Tak. Jak się rozstać, zwłaszcza, że z reguły bardzo często są tam też w takich rodzinach dzieci. Jak rozstać się w taki sposób, żeby te blizny, te rany, które się po sobie zostawia, były jak najmniejsze. One zawsze zostają, bo rozstania to jest bardzo trudna rzecz. Natomiast, żeby móc ze sobą dalej funkcjonować, dalej rozmawiać, dalej się jednak spotykać, bo są sprawy dzieci. I te pary później mówią, że dzięki takim rozmowom to rozstanie wygląda inaczej.
Mhm. Tak? Proszę księdza, sprawa rozwodu to w ogóle nie jest sprawa, która jest akceptowana w Kościele katolickim. No i nie tylko, prawda? Separacja to jest rzecz, na którą Kościół się godzi. Ja mam tylko takie pytanie, jaka jest właściwie różnica między separacją a rozwodem już tak naprawdę? Bo jeżeli pary są w separacji, to przecież razem nie są. Nie są z małżeństwem jak przedtem. No i wiecznie w tej separacji też nie chcą pozostawać, no bo w jakimś momencie jakaś decyzja przychodzi. Albo tak, albo nie. Czy kiedykolwiek rozwody w kościele się zdarzą, jak ksiądz myśli?
Jedyny rozwód, który jest dopuszczalny, to jest po zgodzie małżeńskiej, nie ma dopełnienia małżeństwa.
Znaczy to unieważnienie małżeństwa jest.
Nie. Ja wyraźnie mówię, że w tym momencie, kiedy dochodzi do zgody małżeńskiej, dochodzi do ślubu.
Tak.
I w tym momencie pieczęcią zawsze dla ważności małżeństwa jest akt małżeński. Mhm. Gdyby nie doszło do aktu małżeńskiego, to w tym momencie byłaby możliwość jedynego rozwodu, jaki jest w kościele. Tak. Nie ma pieczęci na to małżeństwo. Natomiast ja chciałbym wrócić do pewnej rzeczy.
Tak.
Przy separacji jeszcze możemy powiedzieć, że chociaż oni nie mieszkają razem, to małżeństwo jakoś trwa. Przy rozwodzie niejako rzeczy są posprzątane. Niejako. Ja parę miesięcy temu byłem świadkiem na sprawie rozwodowej. Tak akurat mi się zdarzyło. Byłem przerażony.
To dosyć oryginalne, żeby księdza powołać na...
Zdarza się, że księża też są świadkami. Na sprawę wyznaczono pół godziny. 9 sal. Ja byłem przerażony tempem, które się dzieje. Prawnik, z którym później rozmawiałem, mój przyjaciel po wszystkim mówi, niech się zobaczy, jakie to jest tempo. Pół godziny na jedną ludzką historię. W tej sprawie, w której ja uczestniczyłem, siedzieliśmy ponad godzinę. Za nami ustawiała się kolejna kolejka ludzi, którzy przychodzili ze swoim życiem. I byłem przerażony tą historią, że żeby zamknąć czyjeś losy, tak, nikogo tam nie kierowano na żadną terapię. Nie próbowano ratować. Patrzyłem na skład sędziowski. Proszę mi wybaczyć, ale był zdominowany przez panie. Jakby zabrakło tam także głosu męskiego. Od innej strony.
Mężczyźni często o tym mówią. Tak,
to naprawdę poszło tak szybko. Ja wyszedłem też troszeczkę zdruzgotany, ponieważ sędzia przeinaczył moją intencję, moją sprawę. Ja akurat zeznawałem w takiej historii, gdzie jedna ze stron walczyła o swoje małżeństwo. Walczyła pomimo zdrady i opuszczenia, co dzisiaj się wydaje może szaleńcze, tak? Ale to jest bycie ze sobą na dobre i na złe. Mnie przeraża to, że tak mało inwestuje się w przygotowanie do samego małżeństwa, kiedy towarzyszę młodym parom, tak? Ja się pytam, czy oni zdążyli się zaprzyjaźnić? Bo jeżeli oni już byli w tymności małżeńskiej, chociaż jeszcze nie są małżeństwem, to jeszcze nie znaczy, że do małżeństwa się nadają. To są bardzo ważne rzeczy. Myślę sobie, że gdzieś trzeba na mocno się zastanawiać, dlaczego tak mało także zależy nam na trwałości małżeństwa, na godnym przygotowaniu do niego. I to ja rzucę tylko taką historię. Parę lat temu pojawiły się reklamy oferujące kredyty bankowe już nie dla małżeństw, dla wolnych związków. Bym powiedział, pazerność pieniądza jest tak wielka, że nikt nie patrzy na dobro tych par później. Bo nikt nie gwarantuje trwałości tych relacji wolnozwiązkowych.
Mówi się, jak że... się okazuje, małżeńskich też nie.
No też
aczkolwiek
nie,
oczywiście prościej jest rozstać, jeżeli się nie ma nie jest się małżeństwem.
Ja tylko się wsłuchuję w historię tych par, tak, które zostały z kredytem na wiele lat, a już nie są razem. To jest też taka historia. Myślę sobie, że warto tu powiedzieć, że relacja między małżonkami jest najważniejszą relacją, jaka się zdarzyła w ich życiu. Jak patrzę od strony wiary, to po Panu Bogu to jest najważniejsza relacja, w którą trzeba inwestować, nad którą trzeba pracować, z którą trzeba się zmagać, tak? Różnica charakterów. No Bogu dzięki, że oni są różnego charakteru. Drodzy Państwo, jest taki przemiły, przesympatyczny dowcip. Ja to ośmielę się teraz powiedzieć, ale ktoś mi to powiedział, że kiedy zebrał się taki parlament kobiet, kiedy wpadły na genialny pomysł, żeby stworzyć nowego, idealnego mężczyznę i każda z tych par pani mogła powiedzieć, jak on powinien wyglądać, to kiedy już skończyły, co wyszło? Jeszcze jedna kobieta. Jeszcze jedna kobieta. Więc w tym momencie takie gadanie, że jest różnica charakterów, nie do końca do mnie przemawia.
Niezgodność to się nazywa.
Niech będzie niezgodność charakteru. Niezgodność.
Ale jak to niektórzy mówią, jakbyśmy byli podobni, to byśmy się zanudzili w tych związkach, prawda?
Chociaż to znaczy tak, jak ja rozmawiam z parami, to my często dyskutujemy o tym, że o pewnej satysfakcji w związku dla obu stron świadczy to, jak sobie ta para radzi z różnicą.
No
różnica jest zawsze. Pytanie, co oni z tą różnicą chcą zrobić? Czy oni ją przyjmują, czy oni nad nią pracują, czy oni ją akceptują, czy oni ją próbują na siłę zmieniać, czy tam są żądania. To jest bardzo szeroki, długi temat. Natomiast ja myślę sobie trochę o tym, co tutaj ksiądz powiedział, że oczywiście moje stanowisko jako terapeutki par jest pewnie trochę odmienne od stanowiska duchownego, tak sobie myślę, ale to może też fajnie, że między nami jest ta różnica, tak? Że mamy okazję praktykować, bo ja sobie myślę też o tym, że czasami faktycznie jest tak, że między ludźmi dzieją się tak trudne rzeczy, tak? Z wielu powodów, również z powodu obecności w ich życiu, nie wiem, historii z pokolenia wstecz, ich wzorców, które wynosili z rodziny, różnorakich obciążeń, bo na przykład para czy życie w związku z osobą DDA, czyli taką, która jest, nie była w terapii, natomiast ma z domu taką historię, że któryś z rodziców oboje bardzo mocno pili. Ona bardzo ma specyficzny wzorzec związku, tak? Taką matrycę relacji, którą niesie w sobie. I to są bardzo trudne sprawy, które wymagają olbrzymiej delikatności. Ja nie jestem zwolenniczką tego, żeby przy pierwszych konfliktach czy właśnie różnicach, o które się potykamy w naszych relacjach, zarzucać tą relację. Natomiast faktycznie czasami są takie momenty, kiedy w moich oczach rozstanie jest jednak lepszym rozwiązaniem, tak? Bo bycie ze sobą w takiej formie, w jakiej to trwa, a niezdolność z różnych powodów do zmiany powoduje olbrzymi ból i olbrzymie rany po obu stronach i ośmielę się nawet zaryzykować taką tezę, że po stronie dzieci również, tak? Bo my często też sparamy, rozmawiamy, że rozwód jest niezwykle trudną sytuacją dla wszystkich członków rodziny, dla dzieci też, tak? To jest
może
sytuacja potencjalnie bardzo dla nich traumatyczna, tylko też to też mocno zależy od tego, jak ten rozwód jest prowadzony. Tak? Bo może to być walka na śmierć i życie, a może to być takie rozstanie z opłakaniem tego, że nam się nie udało, tak? Że to jest strata, że to jest porażka, że odpowiedzialność za to jest po obu stronach. I może to być w różny sposób przeprowadzone i w związku z tym mieć też różne konsekwencje. Dlatego ja bym też nie wrzucała wszystkiego takiego...
Pewnie, każdy przypadek jest inny.
Tak, każdy przypadek jest inny.
To, co ksiądz powiedział, że tylko pół godziny, a życie całe, prawda?
Tak, sąd to niestety nie jest gabinet terapeutyczny i tam nie gromadzą się ludzie, żeby wsłuchiwać się w potrzeby emocjonalne, chociaż być może byłoby to bardziej wskazane. Natomiast na przykład tutaj na gruncie bydgoskim, to ja z kolei jak współpracuję z prawnikami, bo oni też do mnie często swoich klientów przysyłają, to jakoś tak obecny jest też ten trend, że sędziowie biorą pod uwagę to, zwłaszcza jak to są młode małżeństwa, jak tam są małe dzieci, to pierwsze pytanie jest, co państwo zrobili, żeby ratować ten związek, tak? Czy byliście państwo na konsultacji, terapii, zasięgnęliście jakiejkolwiek pomocy i jeżeli ci małżonkowie mówią, że nie, to często sąd odsyła, tak? Najpierw na spotkanie obowiązkowe mediacyjne, próbę mediacji, tak? Tam są różne rzeczy, natomiast myślę, że to się też coraz bardziej jakoś tak intensyfikuje, że jednak zanim my tą pieczątkę przystawimy, że tak już wy nie jesteście razem, że jednak wszystkim
jakieś
zależy na tym,
żeby
małżeństwa
utrzymać.
Trwały, tak? No bo po coś się też je zawierało. Nie
dokładnie.
Po to, żeby za 2 lata pakować walizki i się wyprowadzać.
Albo nie? I szybciej, bo nieraz tempo jest dużo szybsze po kilku miesiącach. Za chwilkę wrócimy do rozmowy w regionalnym punkcie widzenia dziś o małżeństwach i rozwodach, których jest coraz więcej, nie tylko w Polsce, o ich przyczynach. Myślę, że warto będzie tę drugą część zacząć od tego, w jakim celu w ogóle zawieramy małżeństwo, o tym, co ksiądz powiedział, prawda? Że trzeba się najpierw zastanowić, jak to wygląda, po co i jak my do siebie pasujemy, a nie tylko patrzeć na pierwsze uniesienia, bo potem to jest trochę mało, jak się okazuje w tym, przepraszam za wyrażenie, rozliczeniu. Też będę chciała jeszcze państwa zapytać o te kobiece tutaj przyczyny, to, że kobiety pierwsze jednak podążają do sądów. To za chwileczkę.
leci całą noc i cały dzień. Reggae muzyka już dotyka się tam po tym.
Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocierasz psy. I już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocierasz psy. A już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Mijają dni i mijają z tobą lata. Każdy dzień następny to dla mnie ważna data. Życie nie jest łatwe, ale ciągle figle płata. Twoje dźwięki są jak dla mojego serca łata. I a posłuchaj kochanie, zawsze byłaś i będziesz dla mnie na pierwszym planie. Nie obchodzi mnie zawistnych ludzi gadanie. Być zawsze przy tobie to moje zadanie. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocierasz psy. I już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocierasz psy. A już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową.
I kiedy zamykam oczy, ciągle w moim sercu grasz. Kiedy jestem przy tobie, cały świat leży do nas. I od kiedy usłyszałem cię pierwszy raz, jesteś moim ogniem, nie pozwolę, żeby zgasł. Jej, nie tracę nadziei, że będą kiedyś lepsze dni. Moje serce pełne melodii i emocji. Uwierz mi, że jedyne o czym marzę, spędzić każdy dzień mojego życia z tobą parzę. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocierasz psy. I już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocierasz psy. A już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową.
Ta muzyka jest jak studnia pełna radości. To ona nam daje nadzieję na lepsze dni.
W polskim radiu PIK, regionalny punkt widzenia.
A dziś w regionalnym punkcie widzenia pani Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog.
Witam ponownie.
Witamy. I ksiądz Wenancjusz z Muda.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. I w Toruniu pan doktor habilitowany Krzysztof Pietrowicz, socjolog.
Dzień dobry.
Witamy raz jeszcze. I doktor Piotr Domeracki, filozof, obaj panowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Witamy serdecznie. Rozmawiamy dziś o rodzinie, a właściwie rozpadającej się rodzinie, czyli o tym, że bardzo często w Polsce, tak jak i na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych, dochodzi do rozwodów. Prawie co druga para w mieście się rozwodzi. Nasz region nie jest jakoś dramatycznie wymieniony w tych wszystkich scenariuszach, ale jednak jest to tendencja ogólnopolska. Wracamy do wątku, który tutaj ksiądz poruszył, to znaczy do tego przygotowania do małżeństwa, że może przyczyną tego, że się te małżeństwa rozpadają, jest na przykład to, że po prostu nie wiemy, w co wchodzimy, to znaczy nie mamy tej świadomości, odpowiedzialności, że bycie razem, no i potem urodzenie dzieci, pojawienie się dzieci w rodzinie, no to jest coś więcej niż tylko przelotne spotkanie w życiu, prawda? Czy może to jest przyczyna tych rozstań, drodzy panowie?
To znaczy, ja tutaj prezentuję trochę opcję, mam wrażenie taką szkiełko i oko bardziej
tak?
niż serce. I w pewnym sensie ten cały proces, nazwijmy to kryzysu rodziny, bo to właściwie od kilkudziesięciu lat jest debata, była bardzo burzliwa w naukach społecznych szeroko rozumianych. Tam zazwyczaj jest to pokazane w taki sposób, że W przypadku małżeństw nastąpiło takie przejście, tak? Od sytuacji, w której małżeństwa były zawierane właściwie w takich, czy pełniły takie trzy podstawowe funkcje, tak? Taką funkcję, nazwijmy to socjalizacyjną, czyli tak naprawdę opieka, wychowanie, rodzenie, opieka, wychowanie dzieci, tak? To opieka nad dziećmi była tutaj kluczowa. Funkcja ekonomiczna, czyli prowadzenie wspólnego gospodarstwa rodzinnego, co jakby dawało rozliczne, de facto jedyne możliwości funkcjonowania i funkcja taka regulacyjna, regulacje zachowań, w tym zachowań seksualnych, i zasadniczo istnieje zgoda wśród badaczy, tak nazwijmy to, zajmujących się problematyką rodziny, że tutaj nastąpiło rozmontowanie tych funkcji. Jakie są tego przyczyny, to właściwie to na jakąś grubą rozprawę.
Tak.
Wielotomową. Kolejną, wielotomową. Można by o tym pisać i wielokrotnie to było opisywane. Natomiast kluczowe jest właśnie tutaj to, że w przypadku małżeństwa nastąpiło przejście od takiego związku, który bywał określany jako związek taki obligatoryjny, tak, do takiego związku wolontarystycznego, czyli małżeństwo współcześnie jest czymś, co można zawrzeć, a nie trzeba. I to jest tak ta kluczowa i fundamentalna zmiana. I ponieważ te funkcje, oczywiście cały czas opieka nad dziećmi, cały czas funkcje ekonomiczne jakoś tam są istotne, ale one nie są już tak, bym powiedział, dominujące, w związku z tym ta liczba rozwodów radykalnie wzrasta. Na to się nakładają oczywiście te inne rzeczy związane z masowym wejściem kobiet na rynek pracy, ogólnie ze zmianą
wizerunku otoczenia rynkowego.
Tak, również.
I roli również w Polsce.
Tak. Umasowienie wyższego wykształcenia, wzrost aspiracji, za tym idzie też jakby sytuacja taka, że powiedzmy ten wiek zawierania małżeństw radykalnie poszedł w górę, tak? To w połowie XX wieku to było średnio w okolicach 20 roku życia, czy nawet przed 20 rokiem życia, współcześnie to jest już bliżej 30, tak? Powyżej 25 roku życia, powiedzmy, tak? Więc to tutaj ta zmiana też jest zmianą dość wyraźną i to wszystko powoduje, że rzeczywiście te związki małżeńskie wyglądają inaczej. Zresztą te statystyki, które tutaj pani redaktor na początek przytoczyła, dotyczące tego, że nazwijmy to w społecznościach wiejskich, tak, wygląda to inaczej niż tych z dużych miast.
Tak, no tam rozwodów jest dużo mniej.
Potwierdza, ponieważ tamte funkcje, nazwijmy to tradycyjne rodziny, nadal jakby są, mam wrażenie, o wiele bardziej istotne.
Ważne,
to
tak.
Też jakby, tak, nie jest tu to nic w pewnym sensie zaskakującego. Więc to tak mówię, wiele czynników, ale trend jest, jak mówię, bardzo podobny właściwie we wszystkich tych krajach, nazwijmy to, kultury zachodniej, bo jak mówię, powiedzmy na Dalekim Wschodzie wygląda to już zupełnie inaczej. Na przykład tam ta funkcja ekonomiczna, na przykład rodziny, takiej poszerzonej rodziny, jest o wiele silniejsza, powiedzmy. Czy to byliby Wietnamczycy, czy to byliby Koreańczycy, czy to byliby Chińczycy, tak, to jest bardzo widoczne, że ta funkcja rodziny, rozumiana jako też wspólnoty ekonomicznej, sprawia, że te związki są pod wieloma względami silniejsze.
Pan doktor Piotr Domeracki. Panie doktorze, te przyczyny niedopasowania się, potem niezgodności charakterów i tak dalej, to nie są pana zdaniem problemy tego krótkiego czasem poznania się albo niezaprzyjaźniania się? Choć niektórzy mówią, że im dłużej się chodzi ze sobą, jak to się mówi, to przebywa i jest się w związku jeszcze przedmałżeńskim, to tym gorzej potem dla małżeństwa, bo już wszystko się przeżyło i wszystko się wie. No, trudno powiedzieć, co jest lepsze. Ale to może być przyczyna takich potem problemów, czy nie?
No, rzeczywiście te dane są dalece niejednoznaczne. Nie można jednoznacznie orzec, że jeśli będziemy trwali przed podjęciem decyzji o małżeństwie wystarczająco, tu należałoby odpowiedzieć na pytanie, co miałoby znaczyć wystarczająco długo ze sobą i poznawać siebie. Tu także pytanie o to, jak dalece można i w jakich obszarach poznawać siebie w przypadku związku przedmałżeńskiego. Tak. Tu w zależności od tego, w jakim modelu etycznym funkcjonujemy, tak, to nie można, tak prawdę powiedziawszy,
wszystkiego
sprawdzić dokładnie i wszystkiego sprawdzić.
Przepraszam, tak? Za i rzeczywiście, ale chyba tak to trzeba powiedzieć, tak.
Psychologowie dość zgodnie twierdzą, że związki, które trwają, związki przedmałżeńskie, przed zawarciem aktu małżeństwa, od 5 lat wzwyż, są związkami w istocie skazanymi w dłuższej perspektywie czasu, już po zawarciu tego aktu, w większym stopniu na rozpad niż te związki, które zawarte są we wczesnej fazie miłości, czy związku miłosnego, czy zakochania, jeśli do tego dochodzi. Ale pamiętajmy także o tym, że przyczyny zawierania związków małżeńskich nie bywają jedynie tak wzniosłe i romantyczne, jakbyśmy chcieli je tu sobie przedstawiać, ale bywają nierzadko czysto prozaiczne.
No, takie traktem na przykład, finansowym bywają, tak? Chce pan
chociażby tak. Powiedzieć. Kontrakt finansowy, wpływ opinii społecznej, rodziny, ile już ze sobą chodzicie, czas byłoby już to jakoś sfinalizować, co ludzie powiedzą, i tego typu motywacje mogą towarzyszyć, albo na przykład dawniej określana motywacja jako staropanieństwo czy starokawalerstwo, no czas już najwyższy pójść do ołtarza. W związku z tym trzeba by, rzeczywiście nie przebadawszy być może do końca, po jakimś półrocznym zauroczeniu czy rocznym związku, sfinalizować go w postaci zawarcia aktu małżeńskiego. Bywają także wcale rzadkie przypadki określane w literaturze przedmiotu jako związki zawierane z miłości do dziecka. Nieco ironiczne, trzeba przyznać to określenie. Wtedy, kiedy w związku niesformalizowanym pojawia się dziecko i wtedy ze względu na to dziecko nagle okazuje się, że trzeba się ze sobą pobrać. I potem rzeczywiście często okazuje się, że te związki także nie mają większych szans na to, żeby przetrwać. Bywają także motywacje o charakterze estetycznym wręcz. O. Takie mianowicie, że osoby dążą do zawarcia związku małżeńskiego ze względu na przeżycia towarzyszące celebracji samego aktu zaślubin. Istnieją przecież
teatralizacja.
Tak, teatralizacja, tak jest. Przecież istnieją już wcale dosyć liczne w tej chwili programy telewizyjne.
Nie słyszałam o takim przypadku.
W rodzaju wręcz reality show, które pokazują, czy koncentrują się przede wszystkim na przygotowaniach do ślubu i do wesela. Tak jakby ślub i wesele stanowiły kwintesencję życia małżeńskiego i przygotowanie właśnie do tych ceremonii miały wyczerpywać wszystkie znamiona wchodzenia w związek małżeński ze sobą.
Ciekawe.
Bywają też inne motywacje, takie na przykład jak tu powołuje się na Jacka Santorskiego, jego obserwacje jako psychoterapeuty w tej dziedzinie. W jego przekonaniu, szczególnie w przypadku kobiet, jak się okazuje, taką podstawową, choć głęboką i skrywaną motywacją do wchodzenia w związek małżeński jest lęk przed samotnością i pustką wewnętrzną. Potem w procesie terapeutycznym, kiedy związek ulega rozpadowi, dotyka się tej niezwykle bolącej, nabrzmiałej kwestii i okazuje się, że zresztą zgodnie z tym, co o sztuce miłości pisał Erich Fromm, to istnieje pewien taki mechanizm zupełnie podstawowy i bodaj dotyczący każdego człowieka, dotyczący nie tylko wchodzenia w związki małżeńskie, ale w ogóle w relacje międzyludzkie, że ma on ponoć zdaniem Fromma właśnie charakter negatywny, to znaczy, choć często nie uświadamiamy sobie negatywności.
Tak, czyli to jest ten strach przed samotnością, tak, na przykład,
przede wszystkim,
nie chcę
tak
być sama, jak pan doktor mówi, i kobiety głównie tak myślą.
Tak, że wchodzimy w związek dlatego, że uciekamy
że
od czegoś.
Uciekamy od czegoś, czyli to jest ta motywacja negatywna, ale skupmy się jeszcze może na tej kobiecie, która biegnie pierwsza do tego sądu. Mówiliśmy sobie, że ona jest wyemancypowana dzisiaj, że ma dobre stanowisko, tak, że dobrze zarabia, czasami lepiej od swego męża i to jest przyczyna również problemu mężczyznę, który uważa, że nie jest dość męski, bo zarabia mniej i ma gorszą pracę i też jest problem z tym wszystkim. Zresztą wiele filmów na ten temat nakręcono. No dobrze, ale to jest taka pozycja kobiety zawodowo-finansowa, tak? No ale...
Tylko, że jak tak pani to przedstawia, to wygląda wtedy faktycznie jak jakaś kobieta wamp.
Kobieta
tutaj,
wamp. Nie, no specjalnie to ironizuję, tak, bo tutaj bardzo często się to przytacza, a ja myślę, że to... No,
okej, ja myślę, że jest jeszcze też taka część, że kobieta...
Każdy może się kształcić i lepszej pracy szukać.
Nie, no prawda? Jasne, tylko ja myślę też o tym, że kobiety też teraz właśnie z różnym skutkiem i w różnym natężeniu, ale noszą w sobie taką niezgodę, myślę, większą niż kiedyś na to, żeby to, co łączyło, to, co było spoiwem na przykład małżeństwa, były, nie wiem, dzieci czy finanse, tak? Że one chcą... tego, żeby ten komponent emocjonalny też był zaspokojony, tak. Żeby związek mój z moim mężem, z moim mężczyzną, żeby tam było zrozumienie, czy ta przyjaźń, tak, czy szacunek, żeby było wsparcie, żeby były te elementy zaspokajania tych potrzeb emocjonalnych, no bo inaczej to faktycznie z rodziny czy z małżeństwa robi się przedsiębiorstwo, tak, że my tak. Się umawiamy, jak się dzielimy wydatkami, kto odwozi dziecko do przedszkola, kto do szkoły, kto idzie na zebranie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no tym spoiwem, na gruncie, którym się to ma wszystko zbudować i trwać, jest właśnie ta relacja między małżonkami. No terapeuci rodzinni bardzo często mówią, że pierwszym dzieckiem w rodzinie to jest małżeństwo rodziców, tak? Jak ono jest zaopiekowane, jak ono jest nakarmione, jak ono jest zadbane, to wszystko w rodzinie układa się, a przynajmniej są na to większe szanse, że wtedy wszystko w rodzinie układa się inaczej, tak? Więc ja myślę, że być może to, że kobieta akurat idzie szuka tutaj takich rozwiązań radykalnych, być może wynika też z tego, że no jakoś szybciej jest w stanie tą decyzję podjąć. Czy ona jest, ta decyzja dobra, czy nie i z czego wynika, no to jest bardzo indywidualna kwestia, tak? Natomiast no czasami myślę, że kobiety... też takie niezgody na to, żeby jednak to było takie... bardziej formalne niż realne, tak? To małżeństwo.
Czasami to może być taka forma już rozpaczliwego gestu, to znaczy, że wtedy może ta druga strona się poważnie odniesie do tych wszystkich rozmów, które przedtem były
tak,
na przykład
bo tutaj jest
nieważne,
też,
tak?
To,
że jeszcze to wszystko można wycofać, tylko jest to pewnego rodzaju
manifestacja. To jest księdzem poza anteną, że to, że ktoś mówi rozwód, jeszcze nie oznacza to, że chce się rozwieść.
Że chce się,
tak? Czasami
że chce
to
się
jest
rozwieść,
taki
tak.
Desperacki krzyk o pomoc, o uwagę, o to, żeby się pochylić nad tym, że coś tam faktycznie boli w tej relacji.
Poza tym myślę sobie, że też nagłośnienie i pomocy, możliwość pomocy i nagłośnienie spraw związanych z chociażby alkoholizmem i przemocą w rodzinie też jest istotne, że kobiety, nie chcę winić to tylko mężczyzn, ale jakoś zwykle się myśli o przynajmniej o przemocy w rodzinie w tej kwestii, choć czasami się zdarza bardzo rzadko, że kobiety też są mocno silne, że tak powiem delikatnie, no ale to rzadko.
Nie tak rzadko, no rzadko, że kobiety stosują przemoc fizyczną, natomiast przemoc psychiczna stosowana przez kobiety w rodzinie, w związku czy w małżeństwie
też jest dotkliwa.
No, bym powiedziała wcale nie taka znowu rzadka.
W związku z tym tutaj też to niezgoda na trwanie w takiej właśnie patologicznej sytuacji, prawda? Bicia, awantur, przychodzenia pijanym czy pijaną, bo alkohol dotyka również kobiet i to jest inny i kolejny temat. I proszę księdza, co wtedy? Mamy tak w tej separacji albo czekać,
nie
aż
chciałem,
się...
żeby się pojawiła w naszej rozmowie tylko czarna wizja małżeństwa, bo
nie.
Ciągle temat pary, które taki, naprawdę żyją wspaniale i jest rewelacja.
Jasne, ale ja to wtedy trzeba tylko chwalić i przyklaskiwać i się cieszyć.
Wrócę jeszcze na moment do Księgi Rodzaju. Jest zapis, że Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę. Są piękne tłumaczenia tego tekstu. Ksiądz wujek mówi, że stworzył męża i mężynę, jako Pcylkow, że stworzył męża i mężatkę od razu. Bardzo genialne tłumaczenie, bo to pokazuje także powołanie pewne mężczyzny i kobiety, żeby byli nieoddzielnie, nieseparowani, nierozwiedzieni, ale żeby byli razem. Ja myślę sobie też tak, trzeba jasno powiedzieć, że jak się pojawia kryzys, a kryzys zawsze się pojawi, mniejszy, większy, zależny od nas, czasami przychodzi z zewnątrz, jak chociażby kryzys ekonomiczny, który może uderzyć podstawy rodziny, nie jest po to, żeby złożyć broń, tylko żeby w tym momencie zawalczyć, tak, o tą relację, o to małżeństwo. I to jest także coś niezwykłego. Ja mam takie doświadczenie pracy z ruchem spotkań małżeńskich. Dostrzegam, jak na te warsztaty, które czy Ośrodek Toruński, czy Bydgoski proponują. To jest taki ruch międzynarodowy. Kiedyś w Kazachstanie mogę zobaczyć, jak pary akurat siadają do takiego warsztatu. No i ja jestem pod wrażeniem, tak? Bardzo prosta metoda dialogu małżeńskiego, gdzie zakłada się więcej słuchania niż mówienia, nie? Mnie to uderza, że podczas tych spotkań w Radiu PIK jest naprawdę genialna atmosfera, bo słuchamy siebie. I to jest rzecz, która mnie jakoś tam dotyka. Czy właśnie genialnie rozmawia ze sobą Bydgoszcz i Toruń, tak? No to jest przepiękna rzecz. Dalej jest więcej...
Nie tylko, czasem też jeszcze inne.
Tak,
też czasem mamy
też
studia we Włocławku.
No tak, tak. Pozdrawiamy serdecznie Włocławę. Więcej rozumienia niż oceniania. Więcej dzielenia niż dyskusji.
Tak, my zadajemy kłam twierdzeniu, że Toruń z Bydgoszczą ma w ogóle jakiś problem. My nie mamy żadnego problemu.
I na końcu jeszcze kwestia przebaczenia. Takie są cztery bardzo proste punkty. Trzy pierwsze są przy każdym szkoleniu interpersonalnym.
Przepraszam, że to powiem króciusieńko, bo za chwilę musimy kończyć, ale proszę bardzo.
I gdzieś jeszcze kwestia tego ostatniej rzeczywistości. Przebaczenie. No tutaj często potrzeba mocy od Boga, żeby to dokonać, ale to jest ten największy dowód miłości.
Czyli dzisiaj mówiliśmy o tych rzeczach, które są złe, dlatego tak wyszedł może taki wniosek, że małżeństwo jest pełne zasadzek, niepowodzeń i w ogóle.
Nie, no, ale to nieprawda. Polecamy serdecznie małżeństwo, prawda? To jest fajna rzecz.
Dlatego dzisiaj mówiliśmy o tym, co zrobić, jakby też, żeby tego uniknąć, te wszystkie możliwości poradnicze zgłaszania się z problemami. To tu wszyscy, jak siedzimy, to zapewne apelują i ksiądz, i pani psycholog, i panowie filozof i socjolog, prawda, żeby jednak jak się cokolwiek dzieje złego, żeby działać, bo w interesie swoim i rodziny, i swoich dzieci. Bardzo dzisiaj serdecznie dziękuję. To jest temat rzeka, więc pewnie do pewnych aspektów tego tematu jeszcze powrócimy, chociażby do takich, jak dzieci potem przeżywają takie sprawy, jaka to jest dla nich też trauma życiowa. Bardzo serdecznie dziękuję za ten dialog, za to spotkanie. Pani Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog, psychoterapeutka.
Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia.
Wzajemnie. Ksiądz Wenancjusz z Muda, dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
I w Toruniu doktor habilitowany Krzysztof Pietrowicz, socjolog. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.
I pan doktor Piotr Domeracki, filozof. Dziękuję serdecznie panom.
Dziękuję bardzo.
I miłego dnia życzymy. I do usłyszenia. Ewa Domska, kłaniam się państwu. Miłego dnia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.